Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, którą na antenie Radia Maryja wygłosi Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy na antenie Radia Maryja, a czynimy to w tych pierwszych dniach nowego roku, życząc na cały 2015 rok Bożego błogosławieństwa i obfitości Bożych darów.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam czcigodnego ojca Piotra i wszystkich, którzy są przy Radio Odbiornikach, przy Radiu Maryja. Właśnie rozpoczęłem ten nowy rok, aby w imię Boże przy pomocy Matki Najświętszej starać się wkroczyć w ten czas, który zostaje nam kolejny raz ofiarowany. Nasza dzisiejsza katecheza zostanie poświęcona tematom społecznym ze względów zrozumiałych, ponieważ docierają do nas te głosy bardzo bolesne takie, czujemy się zawstydzeni, kiedy patrzymy na tych górników utrudzonych, zresztą umruszanych, a jednocześnie w jakiś sposób lekceważonych, no pozostawionych po prostu na łasce losu, czy też praktycznie mogą zostać na tej, pozostawieni na tej łasce losu. I dlatego też warto się zastanowić nad tymi motywacjami, przyczynami od strony również moralnej, żeby no w końcu no jakoś tak z tych ciągłych takich zapaści wyjść i żeby móc stworzyć coś naprawdę konstruktywnego i zdrowego. No cóż, w tym wypadku warto tutaj się cofnąć jeszcze do czasów Solidarności. Pamiętamy, że 10 milionów naszych ludzi, naszych rodaków, głównie robotników, stanęło po stronie Solidarności. To było coś niesłychanego w tamtych czasach i cały świat zresztą po prostu zamilkł, nie wiedząc do czego to wszystko doprowadzi, bo z jednej strony wielka potęga, militarna, a z drugiej strony ta wielka rzesza ludzi niespotykana jak do tej pory. No i wiemy, że to nie takie było proste, to było połączone z różnymi cierpieniami, ofiarami. Nie trzeba tutaj nam mówić, bo ci, którzy wtedy żyli, doskonale pamiętają. Trwało to dosyć długo. No w ubiegłym roku wypadło świętowanie 25-lecia tych jak gdyby przemian, już konkretnie, które dały, zaczęły dawać o sobie znać i jak gdyby prowadziły do pewnych, poprawy sytuacji w całej, wszystkich naszych rodaków, całej naszej ojczyzny. Ale niestety wielu też tak samo zauważyło, że tam nie było w tych obchodach tej uroczystości 25-lecia tego jubileuszu takiej radości powszechnej. Czym to tłumaczyć? Czy właśnie to, co teraz doświadczają ci górnicy tam na Śląsku, czy to nie jest właściwie dla nas wytłumaczenie? Jakie są motywy, jakie przesłanki, że tej radości brakło? Zresztą nie tak dawno pożegnaliśmy pana Kazimierza Świtonia. On może być jedną z tych postaci, które nam tłumaczą to właśnie, co się stało i dlaczego tak, a nie inna sytuacja daje o sobie znać. A mianowicie, bo kiedy no właśnie doszło do tych jakichś już takich politycznych rzeczywiście przemian, 25 lat temu przeszło, to okazało się, że gdzieś te 10 milionów się rozproszyło. Pozostały tylko pewne środowiska, pewne grupy, które zdołały wejść jakoś do władzy, nawiązać kontakt. No może i dobrze, że to w sposób wszystko pokojowy przebiegało. To dla nas nie jest jakimś takim powodem do zastrzeżeń. Ale z drugiej strony właśnie ten fakt, że masy, te wielkie rzeszy robotników, którzy spodziewali się, że istotnie idzie coś prawdziwie nowego i nowego dla wszystkich, dla całej ojczyzny, no że oni poczuli się zawiedzeni. Zresztą widzimy, że zupełnie słusznie. Etos tej Solidarności gdzieś się nam zagubił. I dlatego co jakiś czas pojawiają się te problemy, kiedy ci sami robotnicy, którzy wtedy walczyli głównie o te przemiany, no jednocześnie są teraz lekceważeni przez swoich dawnych kolegów, towarzyszy, przez tych, którym się udało sięgnąć po władzę. No i dobrze może, że oni weszli, to dlaczego właśnie zapominają o tym, co wtedy łączyło, o tej wspólnocie, dlaczego też nieraz tak lekceważąco traktują tych, dzięki którym właściwie otrzymali różnego rodzaju pozycje społeczne, atrakcje i stanowiska. To jest właśnie ten problem bardzo, taki niepokojący. Czy nie sprawdził się tutaj syndrom bardzo ciekawy, który opisuje wspaniały powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla François Mauriac, francuski z minionego wieku, kiedy to opowiada o takiej sytuacji. Mianowicie wdowiec ma córkę, ta córka dorasta, wdowiec dosyć bogaty, ale jednocześnie niesłychanie skąpy. U niego w tej rezydencji to wszyscy musieli, prawda, chodzić bardzo ostrożnie. Nigdy nie pozwolił zapalać wszystkich świec w salonie czy w innych pomieszczeniach. Tak samo, kiedy była zima, to też nie pozwalał, żeby tak porządnie ogrzać to mieszkanie. Sam nosił na sobie te koszuchy różnego rodzaju. No i tak to wszystko wyglądało. Córka się buntowała. I kiedy nadszedł moment, że znalazła kogoś i zmierzało wszystko ku ożenkowi, no nie wytrzymała i z tym swoim kandydatem do małżeństwa uciekła. Oczywiście zawarła sakrament małżeństwa, związek małżeński, ale pozostała poza swoim rodzinnym domem. Dopiero kiedy ojciec zmarł, przyjechała na ten pogrzeb, no więc dowiedziała się o tym. Przypuszczam, że na pewno jako córka jednak też tak samo przeżyła to nieco głębiej, ale służba, wiedząc, że córka właśnie przyjechała, ma inne podejście do tych różnych spraw, takich wewnętrznych, a zapaliła służba wszystkie świece w tym salonie, bo wtedy jeszcze elektryczności nie było. Potem też tak samo ogrzano te pomieszczenia tak solidnie. No a kiedy ta córka wróciła z pogrzebu, zdjęła, prawda, płaszcz, usiadła w fotelu, tak spojrzała na to wszystko, jak gdyby coś takiego w oczach jej zamigotało, klasnęła w dłonie i woła: proszę połowę świateł zagasić. A więc powróciło to, co było dawniej. Czyli ten syndrom daje sobie znać, że kiedy to doszło niby do tych zmian politycznych, owszem, te zmiany jakieś istniały, wymieniły się niektóre osoby, ale jednak to właśnie stare wróciło z tym samym. To znaczy ten sposób traktowania robotników, to podejście, bo my kiedy widzimy, że z jakąś taką, z takim jakimś lekceważeniem traktuje się tę pracę fizyczną, to nas przeracza. I ten syndrom, który tak wspaniale opisał François Mauriac, daje o sobie znać, to stare powraca. Właśnie w tym sposobie bycia, w tym zachowaniu, może ci sami ludzie nie czują tego, mi się może wydaje, że oni są wszyscy we wszystkich porządku. Niemniej jednak niestety to lekceważenie, ta pewna nawet, bym powiedział, pogarda, ona jest tutaj widoczna w naszym życiu. I dlatego trzeba na to zwrócić uwagę, bo trudno tutaj dojść, czy to będzie służba zdrowia. Nie tak przecież dawno przeżywaliśmy te straszliwe dramaty. Zresztą nadal to wszystko jest w jakimś fermencie, no bo nadal widzimy z jednej strony dyktaty, a z drugiej strony no ta samoobrona gdyby tych ludzi, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za te sprawy, za te dziedziny naszego życia, czy dziedziny naszej pracy. Podobnie w tym wypadku. Dlatego trzeba do tego powracać i trzeba o tym często mówić, bo to jest ta kwestia moralna, która no, decyduje o tym, jaki jest człowiek, jacy są ludzie na stanowiskach, jacy są ludzie w tym podziemiu, gdzie kopią węgiel, jacy są ludzie w różnego rodzaju takich czynnych przedsiębiorstwach. No to tutaj nie można potraktować wszystkiego od tak sobie powierzchownie. A w wypadku tych doświadczeń naszych, z czasów tej solidarności, młodej solidarności, mamy wiele przykładów godnych naśladowania, tylko trzeba do tego powracać, trzeba to przypominać i jednocześnie nie zapominajmy, że to wszystko wyrosło przecież z ducha chrześcijańskiego. To te słowa Ojca Świętego, który zaprosił w sposób taki publiczny Ducha Świętego, aby nam dopomógł do odnowienia, do odrodzenia tej naszej ojczyzny, no, że zaprosił, żeby nam dopomógł, no i to się zaczęło spełniać. Niestety, no nie wszyscy chcą to kontynuować, nie wszyscy chcą współpracować, dlatego też bardzo szybko się pojawiły tendencje, to jak gdyby usiłowały nadal, zresztą to robią, eliminować tę obecność Ducha Świętego, czyli obecność wrażliwości moralnej, obecność tego szacunku dla człowieka, autentycznego szacunku, niepozorowanego, konkretnego szacunku, wyrażającego się w słowach, wyrażającego się także w ustawodawstwie, ale też i w wynagrodzeniu. Bo jak można mówić o szacunku, czy o to chodziło tym wszystkim milionom, które wyszły wtedy na ulicę, te 30 przeszło lat temu, żeby teraz takie były różnego rodzaju różnice w wynagrodzeniu między tym 1500 czy 1600 zł, a 80 tysiącami. Przecież to jest horrendalne. To w ogóle nie ma żadnego usprawiedliwienia moralnego. I ci, którzy tego typu tolerują rzeczy, i ci, którzy to wszystko uchwalają, no są oczywiście w pewnej mierze ludźmi, którzy łamią podstawowe zasady, jednocześnie w jakiejś mierze osłabiają morale naszego narodu i naszego państwa. I dlatego też to są sprawy, do których trzeba powracać. Ale konkretnie, kiedy teraz widzimy, co się dzieje z naszymi górnikami, no współczuć trzeba, bo przyznajmy sobie sprawę, oni cały czas są tam, zwłaszcza ci, którzy są pod ziemią, ale nie tylko, ci, którzy są na ziemi, bo mówi się o tych 5-10 tysiącach górników, którzy pracują na dole, ale jednocześnie podkreślę, że tu chodzi o 60 tysięcy, bo z nimi kooperują ci, którzy są na zewnątrz. Poza tym też tak samo, no te wszystkie dziedziny, które są związane, przecież człowiek musi coś jeść, musi coś kupować, a więc ci robotnicy, którzy tam pracują, mają swoje rodziny, no i jednocześnie nadają tej konsumpcji charakter bardziej taki dynamiczny. My wiemy, że Polska przeżywała ten kryzys stosunkowo tak łatwiej z racji na to, że właśnie konsumpcja w kraju była dosyć duża, a więc jak gdyby, że ta wymiana tutaj nie była tutaj taka zagrożona z różnego rodzaju kłopotami zbędnymi ekonomicznymi i że można było sobie z tym wszystkim poradzić, bo był ten rynek dosyć taki szeroko pojęty. I to dla nas jest ważne, dlatego też nie możemy o tym zapomnieć, że to jest tyle osób. Więc jeżeli by te wszystkie, ci wszyscy ludzie, prawda, zostali teraz w jakiś sposób pozbawieni tych możliwości funkcjonowania na tym świecie, więc korzystania z funduszy różnych, zużytkowania ich, a więc i kupowania, i wymieniania, no więc to by doprowadziło znowu do zapaści kolejnego regionu, czy kolejnej przestrzeni naszego życia tutaj gospodarczego. I dlatego też to jest problem bardzo ważny. I trzeba się zastanowić, gdzie jest przyczyna. Czy przyczyna jest w tym, że ci robotnicy w podziemiu źle wykonują swoją pracę? Wszyscy mówią, że dobrze. Czy też dlaczego jedna kopalnia ma zyski, a druga kopalnia ma stratę? Więc prawdopodobnie kwestia jest w zarządzaniu. To zarządzanie rzeczywiście budzi wiele wątpliwości. Jeżeli słyszymy, że w ciągu ostatnich miesięcy trzech wymieniano prezesów, to o czym to świadczy? To świadczy, że te nadrzędne instytucje, czyli ministerstwa, bo podobno są dwa ministerstwa, które się zajmują kopalniami, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu, więc po prostu nie znają kandydatów, a więc, czyli nie są fachowcami. Nie powinni pełnić tych stanowisk, ale z czterech wiceministrów, nie wiemy jeszcze ilu pełnomocników, przez ogromna rzesza urzędników. Nic dziwnego, że oni między sobą muszą załatwiać różne sprawy, a dla oczywiście już warsztatu pracy czasu nie mają. Tak jest też, to jest, mówi to prawo Parkinsona, jeżeli w jakiejś instytucji będzie nadmiar różnego rodzaju urzędników, to ta instytucja sama sobie tylko będzie służyła. Nie będzie nic dawała dla społeczeństwa, dla oczywiście otoczenia. I chyba my w tym wypadku mamy to w naszym rządzie, taką sytuację, no bo czterech wiceministrów z jakimi kompetencjami, skoro nominowani przez nich prezesi po paru miesiącach odchodzą, ale tak, no oczywiście przychodzi potężny sum, potem trzymiesięczne odprawy, przecież to też tak samo są straszliwe wydatki, nikt nie powie, ile taki prezes zarabia, ile się mu płaci, bo to trzeba też wziąć pod uwagę, czy to te kopalnie zjadają jako takie, czy to ci robotnicy tyle kosztują, ci górnicy tyle kosztują, czy to być może ta nadbudowa, straszliwa nadbudowa biurokratyczna, która tutaj osłabia nasz rozwój gospodarczy. Tym bardziej, że kiedyś się mówi, że też jest bardzo dużo węgla na składzie. Węgiel podobno nasz jest bardzo dobry. Tymczasem my sprowadzamy węgiel gorszy. Gdzie jest więc jakieś osoby, które by się zajmowały promocją naszego węgla? Bo rozumiemy dobrze, że czasami węgiel droższy powinien być chętnie nabywany, aniżeli węgiel słaby. Tak samo jak i my. Kupujemy rzeczy raczej lepsze w miarę, aniżeli te słabsze. Zależy wszystko od tego, jak się to zapromuje. Dlatego jest potrzebna. Bo owszem, można powiedzieć, że to tani węgiel, no to mniej kosztuje. Ale z drugiej strony, tani węgiel może niszczyć maszyny. Coraz bardziej nowoczesne są maszyny, to one potrzebują doskonałego także źródła energii, a więc dobrego węgla, nie jakiegoś z kamieniami czy z czymś tam. A więc trzeba umieć to promować i eliminować to, bo potem, jeżeli my na węglu zyskamy, to tracimy na tym, że trzeba ciągłe remonty wprowadzać, a nawet są większe zagrożenia. Być może właśnie te zagrożenia, które zdarzają się w kopalniach, związane są z tym, że się sieci, w innych zresztą też samo zakładach pracy, że czasami my zaczynamy pod tym względem oszczędzać. To są sprawy, których nie możemy pomijać, bo inaczej będzie to wszystko powierzchowne i nasze spojrzenie na gospodarkę będzie ubogie i będzie krzywdzące, bo będzie uderzało w ludzi, a tymczasem to nie ci ludzie, którzy są na dole, ci bezpośrednio zatrudnieni, ale ci, którzy powinni być przygotowani, uczciwie nie z jakiegoś takiego czy innego powodu mianowani, bo się należy, bo znajomy, bo jakieś studia skończone, to musi być też i jasna rzecz, przygotowanie fachowe, od strony też tak samo intelektualne jak najbardziej, ale też i pewne zamiłowanie do tego, ta chęć wkroczenia w ten świat, wejścia w to życie, a więc nie wyobrażam sobie wiceministra czy ministra nawet, który by się zajmował górnictwem, który by przynajmniej co kwartał nie był tam w tym jakiejś kopalni, nie zszedł na dół, nie popatrzył na to wszystko, nie porozmawiał, nie zwrócił uwagi na to, co można w porę, żeby zareagować, zrobić, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów, w jaki sposób promować właśnie nasze produkty, żeby one były przyjmowane, żeby ludzie wiedzieli, bo mogą nawet niektórzy ludzie nie wiedzieć, czy jest taki dobry węgiel, który leży gdzieś tam na składach i który daje bezpieczeństwo naszym różnego rodzaju urządzeniom technicznym, a my o tym nawet nie wiemy. To są te sprawy niesłychanie istotne. I dlatego tutaj nie można tak podejść, jak w tej chwili się podchodzi z pogardą, z lekceważeniem i że od razu się mówi, że oczywiście tylko zamknięcie tych kopalń. To jest coś straszliwego, bo zamknięcie tej kopalni, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie tylko sprawa tych 6 czy 5 tysięcy plus innych jeszcze 5 tysięcy, to nie tylko sprawa ich rodzin, ale to sprawa całej infrastruktury gospodarczej, bo od razu i handel maleje tam i to wszystko traci, no więc zapotrzebowanie. Co się stało, kiedy stocznie zostały nasze zniszczone? No więc oczywiście pustka powstała. Co się stało tam, gdzie Cegielski przestał też tak samo funkcjonować? A więc coraz więcej mamy tych pustych przestrzeni. My nie produkujemy, jasna rzecz, że mogą ci nasi rodacy gdzieś pojechać. Jest istotnie taka możliwość w tej chwili podjąć pracę w innych krajach. Nawet tam będą, tylko że państwo na tym traci. I w tym wypadku rząd okazuje się być antypaństwowy, kiedy taką politykę prowadzi, bo sam traci podatki. Jeżeli około 60 tysięcy mówi, się teraz straci w związku z zamknięciem tych dwóch kopalń, a czterech to jeszcze będzie więcej, więc 60 tysięcy zmniej o 60 tysięcy osób nie będzie płaciło podatków do naszego państwa. Więc to logiki nie ma w tym wszystkim. Zamykanie fabryk, zamykanie kopalń prowadzi do osłabienia naszego budżetu, bo ci ludzie wyjeżdżają, owszem, czasami niektórzy z nich jeszcze płacą i tutaj, ale starają się też już niestety traktować naszą własną swoją ojczyznę jako swego rodzaju macochę, która potraktowała w sposób taki, jak to widzimy, że traktuje. A więc to uderzać będzie w przyszłości także w nasze dochody państwowe. I stąd też problem zawsze restrukturalizacji, a więc unowocześniania, rozwijania, ale pielęgnowania, nie zamykania, nie likwidowania, bo to nie jest rozwiązanie. To jest rozwiązanie typowo związane z różnego rodzaju finansjerą, a więc z tymi, którym nie zależy na tym, żeby to szło i służyło szerszym rzeszom, a więc tak samo przyczyniało się do rozwoju państwa. I dlatego też tego typu myślenie, jeżeli ono jest obecne w naszym rządzie, to świadczy, że tam troszeczkę jest ludzi o nastawieniu antypaństwowym. Bo to nie jest proste zamknąć kopalnię, ale to jest pozbawienie ludzi pracy na miejscu, a więc pozbawienie możliwości płacenia podatków, czyli my na tym tracimy. Bo to trzeba wszystko brać, nie tylko to, co wydaje się na te kopalnie, ale trzeba wziąć pod uwagę te podatki, które wpływają. One w pewnej mierze pomniejszają te straty, jakie ponosimy. Niemniej jednak to nie przecież ludzie ponoszą odpowiedzialność za to, że kopalnie źle funkcjonuje, tylko ten rząd. To powinny ministerstwa płacić za to wszystko. Ci ludzie, którzy biorą tam pobory i narażają nas na straty, bo oni są odpowiedzialni, a nie żeby ciągle tego musieli ci, którzy są na dole, cierpieć jak najwięcej. I dlatego potrzeba nam, i to bardzo, to jest ważne i istotne, żebyśmy do tych tematów powracali z punktu moralnego i z punktu etycznego. Nie tylko oczywiście dobro, zło, tak ogólnikowo, ale właśnie w konkrecie przeniesione do codzienności naszej, tak to Ojciec Święty Franciszek bardzo wyraźnie mówi, podkreśla o tym, że w życiu społecznym, w życiu publicznym, to samo Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, też podkreśla, no musi być ta duża wrażliwość na uczciwość, na sumienność. Ja sobie przypominam taki moment z czasu przodującego systemu, kiedy to miał odwiedzić nas ojciec generał z Rzymu, więc pojawiło się słowo generał, więc zaraz służby zaczęły się te interesować. I jednego razu, to był rok 70, któryś, zjawił się młody człowiek, chce się spotkać z przełożonym. No więc no, mówi, że on oczywiście pokazał legitymację, ale chce się dowiedzieć, co to za generał. Ale żeby zyskać sympatię rozmówcy, to mówi, to postawił pytanie, czy ja wiem, w jaki sposób można zniszczyć Stany Zjednoczone. Ja oczy w słup, mówię, proszę pana, nad mi na myśl to nie przyszło w ogóle, taki zamiar, taki plan, zresztą nie wiem, jak to sobie tłumaczyć. A mówi, prosta rzecz, wysłać polskich ekonomistów. I po latach teraz tych 30, przeszło prawie 40, ja widzę, że no niestety on to przewidział, co my mamy tutaj na naszym terenie, co widzimy na co dzień. I z tego to powodu musimy rzeczywiście bardzo, bardzo wiele ponosić bolesnych takich doświadczeń, a przede wszystkim to potwornie cierpią ludzie. No i ten ogromny wstyd, jakie muszą mieć nasi rodacy, kiedy idą na zachód i mówią, że chcą podjąć taką pracę, bo w naszej ojczyźnie, w tej ojczyźnie, za którą ich praojcowie i ojcowie walczyli i oni walczyli tej ziemi, tej możliwości nie ma. I stąd też trzeba, żebyśmy o tym pamiętali. Musimy modlić się o zmianę, o to, żebyśmy, że nasze podejście do spraw gospodarczych nie może być podejściem wyłącznie go interesownym, tak jak to robią ci, którzy są nastawieni wyłącznie na własne zyski, ale żeby to spojrzenie dotyczyło ojczyzny całego narodu naszego, każdego obywatela, żeby było otwarte na wszystkie możliwości. Dlatego ufajmy. Pomoc Bożą, ale też i starajmy się poznawać te dziedziny, starajmy się w tym uczestniczyć publicznie, przy okazji różnych sytuacji do tego powracać, po to, żeby jednak to zainteresowanie tego typu podejściem do spraw gospodarczych i społecznych zaczęło coraz bardziej nas zwyciężać, bo wtedy też tak samo będzie coraz więcej miejsca na rozwój gospodarczy, na pełny rozwój gospodarczy, no i na rozwój nasz jako państwa od strony kultury. I też będzie to zapewnieniem jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo na polu pracy wszyscy nasi rodacy potrzebują. Tego z całego serca życzę całej naszej ojczyźnie wszystkim i tego z całego serca życzę zwłaszcza górnikom, żeby znaleźli tu spokój, żeby znaleźli zrozumienie i żeby mogli spokojnie nadal pełnić swoją pracę, do której się przyzwyczaili i którą robią z poświęceniem, z umiłowaniem. Pozdrawiam wszystkich. Ich rodziny także i życzę Bożego błogosławieństwa.
Bóg zapłać, ekscelencjo. Dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. Już za chwilę rozmowy po katechezie. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz będzie razem z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 56. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy po katechezie. Odbierzmy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i czcigodnego księdza biskupa. Księże biskupie, z całego serca dziękuję. Mówi Danuta, przepraszam, z okolic Sanoka. Z całego serca dziękuję za tą cudowną katechezę. Wysłuchałam ją zapartym tchem. Pamiętam stan wojenny. Miałam wtedy 18 lat i chciałabym dać takie świadectwo. Moja mama wtedy bardzo zachorowała, leżała w Brzozowie w szpitalu. Jeździłam do niej codziennie i modliłam się do anioła stróża, do Matki Najświętszej, żebym była traktowana jak czapka niewidka, ponieważ nie miałam żadnego zezwolenia. A od nas do mamy, do szpitala było ponad 50 kilometrów. A co jeszcze jest w tym wszystkim ciekawe, że przechodziłam obok posterunku milicji i nigdy nie zapomnę tych straszliwych kolejek w sklepach. Za kostką masła lub margaryny stało się po 5 godzin. A ja, gdy przechodziłam koło posterunku, milicjanci, młodzi milicjanci wnosili na posterunek pełne skrzynki kiełbasy, bo oni po prostu dyżurowali dzień i noc. I przyszła mi taka myśl, żeby porwać dla mamy pętelek kiełbasy. Ale przyszło w momencie przyszło oświecenie, gdyby mnie ktoś zauważył, przecież mnie zamkną. A mama jest w szpitalu. Kto będzie do niej jeździł? Ekscelencjo, z całego serca dziękuję za tą piękną katechezę. Najserdeczniej pozdrawiam górników. Modlę się za was. Górnicy, nie dajcie się podzielić. Nie pozwólcie, żeby była odcięta ostatnia gałąź naszego przemysłu. Zróbcie wszystko, żeby wam tego nie odebrali. Bo zdradziła nas Solidarność, zdradził nas Wałęsa i to wszystko ciągnie się za nami jak bumerang. Historia zatacza szerokie koło. Nie jesteście sami. Otaczam was swoją gorącą modlitwą. Nie dajcie się podzielić. Nie dajcie się, nie dajcie, nie pozwólcie odebrać sobie ostatniej kromki chleba. Nie pozwólcie, żeby nasi rodacy jeździli za granicę, poniewierali się jak żebraki. A ja teraz, skoro jestem na antenie, pytam panią premier, kto pozbiera ludzkie łzy? Kto scali rozbite małżeństwa? Kto utuli europolskie eurosieloty? Kto zlikwiduje eurokołchozy? Bo nasi rodacy, jak jadą za granicę, to harują po 16, po 14 godzin. Bez Pana Boga, bez Kościoła, bez jakiegokolwiek szacunku. Pytam panią premier, kto to wszystko zmieni? Górnicy, zróbcie wszystko, żeby ten złodziejski rząd został odsunięte od władzy. Przepraszam za moje uniesienie, ale serce mi pęka, bo to tak samo niższy obecny rząd. Wszystko. Co zrobili z nami rolnikami? Co z nami zrobili? Zrobili z nas żebraków.
Zrobili z nas żebraków. Tak, pani Danuto, dziękujemy.
Dziękuję bardzo tak. Z tego serca pani. Dziękuję. Oczywiście, że no, nie można tak uogólniać i całą solidarność potępiać, bo przecież to też wspomniałem Kazimierza Świtonia, był solidarnościowcem do końca. Mamy wielu innych, oni cierpieli też. Oczywiście te nadużycia, to co powiedziałem, to pewnego rodzaju tak jak gdyby oderwanie się od tego etosu, niestety tak to zaciążyło. Na tej wizji naszej gospodarki, na wizji także naszego państwa, gdzie no właśnie to poczucie solidaryzmu, czyli wspólnoty zostało zastąpione pewnego rodzaju grupami, takich środowisk, interesów takich grupowych. No niestety to jest jak najbardziej, to daje się o sobie znać nawet nadal. No natomiast też tak samo, jeżeli chodzi no, o rząd, to jak najbardziej też tak samo musimy być tutaj bardzo krytyczni. Ale z drugiej strony przypuszczam, że też w rządzie znajdą się ludzie przyzwoici, uczciwi. Tylko tyle, że nie wiem, czy oni mają możliwości. W tym wypadku, jeśli chodzi zwłaszcza o gospodarkę, bo mówimy konkretnie o gospodarce, no to widzimy, że tutaj no coś jest nie w porządku. No bo jak można likwidować kolejne stanowiska pracy i tak bezproszko do tego podchodzić? Jeszcze miesiąc temu, ma tu pani rację, pani premier była przecież z górnikami tam świętowano, prawda, kołysano się wokół stołów, tam no nie wiem przy okazji czego tam, w każdym bądź razie tyle radości, to wspólnoty, to i po miesiącu czasu już raptem kopalnia upada, trzeba ją zawódź. No jak to wcześniej to wszystko szło dobrze, wcześniej było no to takie rzeczy trzeba stopniowo, systematycznie prowadzić, od razu pierwsze jakiekolwiek objawy tej słabości, jeśli chodzi o administrację czy o urządzenia, to trzeba od razu likwidować. Po to są ci ministrowie przecież, no po to tylu tam, prawda, pensje pobiera i dopiero nagle się dowiadujemy, jak grom z jasnego nieba, że trzeba tyle kopalń likwidować, zamykać. No to przecież to nie ma nic wspólnego z rozumną gospodarką, z podejściem jakimś racjonalnym, a nie mówiąc o tym, że jest antyhumanitarne. No ludzie kochani, jak tak można traktować tysiące osób, no. To przepraszam, że ja też się tak samo unoszę, no ale w tej dziedzinie nie można zostać rzeczywiście takim obojętnym, bo to są poważne sprawy i nie można też traktować tego, co jest dobrem wspólnym, jako swego majątku. To nie są hrabiowie przecież, to nie są właściciele, bo tamci właściciele, jak tam było, to było, ale przynajmniej oni za to wszystko odpowiadali głową, a tutaj się za to nie odpowiada, bo można spokojnie podać się do dymisji. Ta forma dymisji to jest typowa dla dawnego socjalistycznego systemu, bo tam też tak samo, te wszystkie zmiany to się opierają na dymisji. Podał się do dymisji, tam 5 lat był na stanowisku pierwszego sekretarza, tych 10 lat i dostał pod wspaniałą emeryturę, siedział. Przychodziliście następnie, oczywiście tylko była zmiana nazwiska, ale styl praktycznie pozostał tak samo, ale ludzie myśleli, że coś tam tutaj się poprawi. No nie poprawiało się, bo niewiele, tylko na początku trochę tej kiełbaski czy tej marchewki się pojawiło i to wszystko. I teraz też tak samo dymisja, ale przecież ktoś, jeżeli przychodzi prezes, to on powinien sprawdzić wszystko, jak to wygląda od strony finansowej, jak to wygląda od strony administracyjnej, jakie są warunki pracy i podpisać to, że on przejmuje to wszystko. A z kolei no, ten, który odchodzi, musi zdać sprawę i odpowiedzieć za tych nie, to musi też tak samo ponieść konsekwencje materialne, jeżeli coś zaniedbał. Bo z jakiego tytułu? Pobierał 80 tysięcy miesięcznie po pensji, a potem zostawia potworne zadłużenie i jak gdyby nic się nie stało. No to tak nie można, to się nie ubierze za sam tytuł, tylko się za robotę to się otrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli tej roboty nie było, to trzeba, żeby potem zostało to wszystko zwrócone. Myślę, że to chyba jest bardzo logiczne i zresztą bardzo uczciwe, zgodne ze sprawiedliwością i sądzę, że o to właśnie zabiegała Solidarność ta sprzed 30 lat.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wincenty z Gdańska. Parafia Ojca Pio. Portowiec krwi i kości. Wolny emeryt nie bardzo mi pasuje, bo to łacińskie słowo, ale wolny jak po polsku, a nie tam weekend po angielsku. Legitymacja moja 150 Solidarności. W stanie wojennym powiedziano do mnie, pan i Dobrycki znają, powiedział, nie zamkniemy cię, bo ktoś na nas musi pracować, bo na porcie troszeczkę się znasz. To ja mówię dla historii, a nie dla pychy. Byłem w kopa i o, i do stanu wojennego jeszcze, tylko chwileczkę. Napisane było na tablicy tak. Żałuję, że tej karteczki nie zachowałem, nie zdjąłem z tej tablicy. Rozprawimy się najpierw z Solidarnością, później z duchowieństwem, a na końcu nie dopisał, tylko podpisał się jakiś sekretarz, że naród, bo jak nie będzie Solidarności Jana Pawła II, jak nie będzie wiary w Boga, bo jak Bóg na pierwszym miejscu to wszystko, to co dalej będzie? Rozpacz, niewola, powtórka z historii. Rozmawiając to tak z historii, w kopalni byłem. Na dole. Widziałem, jak ciężko górnik pracuje. W porcie północnym przeładowano miliony ton węgla. Ale polityka musiała być na import węgla. A dlaczego na import węgla? Żeby ze wschodu od naszych sąsiadów, bo sąsiada trzeba szanować, ale jak sąsiad mi w garki zagląda, albo mówi, nie będzie dzisiaj wieczorem żony rozmawiał, to never, się mówi po polsku. Nie wolno. No, posymot.
Ale... Dziękuję serdecznie, panie Wincenty, i gorąco pozdrawiam.
To, co pan tutaj nam tu wyjaśnił, jak najbardziej. No cóż, my pamiętamy różne sytuacje. Ja też doskonale pamiętam stan wojenny, bo myśmy ukrywali niektórych ludzi, sam zresztą przewoziłem. W każdym razie, ale to już zostawmy, no, to było coś, co rzeczywiście jest pewnym elementem takim nas pokrzepiającym, bo świat, że jednak można coś razem zrobić, wspólnie zrobić, pod warunkiem, że jest ten motyw, który łączy. A taki motyw to było odrodzenie naszej ojczyzny, odnowa naszej ojczyzny. Wydaje mi się, że teraz zdołano troszeczkę uśpić tę czujność przez to, że mamy takie setki tysięcy, prawda, tych urzędników, którzy zostali opłaceni, dosyć opłacani, są dosyć dobrze, jakby stoją na straży utrzymania tego status quo. Ale no cóż, to nie jest zdrowe, co widać dla naszego państwa, to nie jest zdrowe przede wszystkim dla narodu i dlatego też no, musimy o tym mówić. Nie po to, żeby kogoś skrzywdzić, niech Pan mówi szczerze, nie po to, żeby kogoś tam też tak samo, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość. Jeżeli ktoś coś nie zrobił dobrze, jeżeli ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, no to powinien za to odpowiadać. No, chyba to jest zupełnie oczywiste i naturalne, no tak. Tutaj innego nie ma wyjścia, bo przecież nie możemy państwo, czyli naród też tak samo nie może opłacać różnego rodzaju brakorobów. No. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Górnego Śląska.
Jak pan na imię?
Wiktor.
Witamy panie Wiktorze.
Chciałem podziękować za tę katechezę i wszystkich was pozdrowić, ojcu wszystkich, księdza biskupa Adamarda. Taką jedną słyszałem wypowiedź, że ten węgiel, co z Rosji sprowadzają, kupują tam za 200 zł, tu sprzedają za 600 zł i te 400 zł gdzieś się dzielą. To jest to. I żeby ludzie się nie dali skłócić, żeby naprawdę górnicy wytrzymali, żeby ten rząd odszedł jak najszybciej. Bo to jest tylko nękanie i doprowadzenie do ubóstw.
No tak, bo... To, co pan tu podkreśla, problem przekupstwa jest straszliwy. Aż się nie chce w to wierzyć, bo to by strasznie by po prostu o naszej klasie tej urzędniczej źle świadczyło. Ja też nie chcę dopuścić do tego, że coś takiego może być. No ale jeżeli fakty są takie, no to nie możemy też tak samo oczu zamykać, no i udawać, że nie grzmi, skoro słychać grzmoty. Natomiast problem jest też, jeśli chodzi o ten węgiel ze wschodu, że to jest jakość gorsza. A my wiemy, że węgiel gorszy to niszczy też tak samo urządzenia różne. Ludzie kochani, to jest takie podwójne tutaj, podwójne oszustwo. Z jednej strony, że niby tanie, a w rzeczywistości drożej, bo więcej kosztują różne rodzaje urządzenia, zwłaszcza współczesna technika jest precyzyjna i tu trzeba uważać, nawet mimo wszystko to musi być wszystko odpowiednie, musi to i temperatura odpowiednia być równa, tam nie może być tych kamieni, wystrzałów różnych, czy czegoś innego, jakie pojawiają się tam, gdzie jest jest zanieczyszczony węgiel. No, w każdym bądź razie, to jest bardzo ważne dla nas. Jakość jest i tu musimy na to kłaść nacisk, no i to jak samo uczciwość w stosunku do tych dóbr, które my chcemy wyprodukować w naszej ojczyźnie.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy. Całuję ręce ekscelencji, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Myślę, że te rozliczenia oczywiście tych złodziejstwa tego, to jest podstawa. Ale ja myślę też, że trzeba pamiętać o roli Pana Boga w każdej rzeczywistości. I tutaj oczywiście Solidarność Ogólnopolska powinna zareagować. Ja osobiście chętnie będę uczestniczył w wspieraniu górników, chociaż nie mam tam nikogo z rodziny, prawda? Ale pamiętam też msze święte za ojczyznę, to myślę, że to też jest bardzo ważne. W całej Polsce powinny być takie msze święte i na tych mszach świętych trzeba też pamiętać, żeby już dzisiaj uczyć ludzi, żeby o dziękczynieniu Panu Bogu wtedy, kiedy Pan Bóg da nam kolejną szansę. Bo pamiętam taką mszę za ojczyznę tu świętego Stanisława Kostki u księdza Popiełuszki, kiedy ksiądz powiedział, już teraz po 89 roku to było, lata te najbliższe tam, gdzie ksiądz powiedział, że gdyby ludzie przychodzili na msze święte, tak jak przychodzili za Solidarności, to ta Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. Także już dzisiaj na tych mszach świętych trzeba na każdej mszy świętej uczyć ludzi o dziękczynieniu Panu Bogu, kiedy dostaniemy następną szansę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zabrać. Bardzo piękny motyw Pani podkreśla. Oczywiście, że tak jak najbardziej potrzebny jest, zresztą nowa się kwestia tego etycznego podejścia. Nie ma przecież autentycznej, prawdziwej etyki bez Pana Boga, bo wszelkie wartości, one mają swoje korzenie w Stwórcy. To Pan Bóg sprawia, że i prawda dla nas jest dostępna, no i piękne jest tak samo dostępne i wszystkie inne wartości, a sprawiedliwość też jest tą wartością, jasna rzecz. Więc dlatego też do tego trzeba powracać i jak najbardziej też podpisuję się po tym, żeby te w intencji ojczyzny msze święte były nadal kontynuowane, nie dlatego, że już tam, prawda, koniec świata ma być, ale właśnie po to, żebyśmy umacniali dobro, bo bez umacniania, no właśnie być może to się tak stało, bo wszyscy się zachwycili, że już przyszło, prawda, najpierw ta cząstkowa wolność, bo jakaś tam na procenty tylko była, bo to jakiś procent mogliśmy wybierać, tak dalej. Mniejsza o to, to już w to się nie będziemy wdawali, bo to jest niepoważne i śmieszne, ale w każdym bądź razie, no w życiu może nie takie śmieszne nawet, ale trzeba to było umacniać. Niestety zabrakło tego umacniania. Wtedy się wszyscy rzucili, żeby załapać jak najwięcej dla siebie, czy dla swojego środowiska, dla swojej grupy. No i to właściwie doprowadziło do tej katastrofy, którą w tej chwili, w której teraz uczestniczymy, no że nasza gospodarka, pomimo rzekomo się rozwija, to na papierze, no bo jeżeli jest 2 300 000, prawda, ludzi poza Polską, to niech ktokolwiek i co chce mówi, to przecież to jest bzdura. No to niemożliwe, żeby nasza gospodarka była zdrową gospodarką, żeby nasza gospodarka była gospodarką, która istotnie służy temu rozwojowi tego państwa, bo to nieprawda, no. Nieprawda, że jeżeli 2 000 000, poza tym, że u nas ubywa ludzi, było już 38, teraz jest 36 i chyba podobno niecałe miliony, no to cóż, to jaki to rozwój? Nie ma rozwoju, no. To jest cofanie się i to trzeba jasno powiedzieć, a to, że ktoś się bogaci, że gdzieś tam, prawda, to może ktoś sobie coś, a to jest inna rzecz, ale to nie świadczy o naszym, o zdrowym charakterze naszego państwa jako takiego. No nie jest zdrowe, no jest bardzo ciężko chore, no ale wszyscy się denerwują, no ale w tym państwie przecież problem z praworządnością jest bardzo trudny. No przecież widzimy doskonale, że konstytucja nie jest zachowywana, na ta konstytucja. Ponieważ Sejm nie kieruje rządem, tylko rząd kieruje Sejmem, no. To trzeba sobie jasno powiedzieć, jak może być to coś normalnego, kiedy podstawowe rzeczy, fundamentalne rzeczy nie są tutaj respektowane.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Ja po górniczemu pozdrowię, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak Pani na imię?
Anna z Krakowa. Ekscelencjo, Bóg zapłać za tak fantastyczny wykład. Ja myślę, sądzę, że bardzo wiele rodzin górniczych słuchało być może dzisiejszej katechezy i po prostu zrozumieją, w czym rzecz. Wydaje mi się, że bez głębokiego zastanowienia się ludności tego okręgu nad tym, że do wyborów należy chodzić i dobrze się zastanowić nad tym, kogo się wybiera, bo póki co przy tym układzie politycznym nie ma szans na zmiany. Dlatego, że większość sejmowa jest taka, jaka jest. I dopóki ludzie nie zrozumieją, że należy zmienić proporcje w tej władzy, że należy się zastanowić nad tym, na kogo się głosuje, zmian nie należy oczekiwać. Ta władza nie jest zdolna iść naprzeciw narodowi. Owszem, może w inny sposób, bardziej drastycznie.
Dziękuję, pani Anno.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, że problem wyborów, tylko trudno mi było tutaj wkraczać w tę sferę już konkretną takich wyborów, bo to już ma charakter bardziej polityczny. I zresztą sądzę, że no właśnie tak jak pani to mówi, że ci, którzy słuchają, to sami potrafią wyciągnąć wnioski, jakie konkretne są wnioski. Natomiast chodziło mi o zasady, o te motywacje, żeby się nie patrzyli powierzchownie i żeby to nie traktowano tych problemów gospodarczych jako od takich, którymi można za biurka rządzić. To tam są bardzo ważne zasady różne w ekonomii. Ekonomia, ona jest niesamowicie dyscypliną wymagającą dokładności, precyzji. Tutaj tam się nie da przestawić od tak z jednego miejsca na miejsce coś tam. To można na sprawozdaniu tych dorocznych różnego rodzaju, na tych papierach to przestawiać cyfry, ale nie tylko. Ekonomia jest organizmem wyjątkowo czułym. I dlatego też tam ta uczciwość, sumienność jest tak bardzo potrzebna. Ponieważ mnie interesuje ekonomia, zresztą studiowałem, dlatego te tematy trzeba też i tu podkreślać, bo bez tego, bez tej wrażliwości, no to też tak samo potem jest bardzo trudno poruszać się w tym świecie. No. Ale jak najbardziej ma pani tutaj rację, że górnicy, na pewno górnicy to wszystko wiedzą, to może nie tyle ja sam od górników, jak każdy z nas się musi uczyć, bo oni to wiedzą z własnego doświadczenia, ale przede wszystkim, kiedy patrzyłem na te sceny wczoraj czy przedwczoraj, no to się serce kraje, przecież to jest Polska, to są Polacy, no. Jak się z nimi obchodzą? No przyjedzie czterech, prawda, wiceministrów. Po co czterech wiceministrów? No ludzie kochani, po co tyle? Skoro państwo coraz mniej ma przecież odpowiedzialności, wyzbyło się stoczni, wyzbyło się różnych innych instytucji, a mimo wszystko urzędników jest więcej. No to po co my opłacamy tych urzędników, jak oni nic nie mają do zrobienia, jeżeli robią to tylko pewnie jakieś takie fikcyjne sprawy różne, co... No przecież to, jeżeli coraz mniej jest państwowej własności, to powinno być coraz mniej urzędników. Tym bardziej jeszcze technika dochodzi. Już teraz nie trzeba na maszynie ręcznej pisać czy piórem. Tylko to wszystko puści się i szybciutko idzie, więc powinno być przynajmniej 1/5 tych urzędników. O 4/5 przynajmniej trzeba zwolnić. Czyli wtedy będzie od razu tańsze utrzymanie kopalni, bo to na te ci urzędnicy także. To, co mogło iść na te kopalnie, to przecież trwonią to wszystko. No. Ale...
Tak, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Michał ze Śląska.
Witam, panie Michale.
Ja w stanie wojennym pracowałem na kopalni i swoje 25-letnie życie poświęciłem dla ojczyzny. Zjechałem na dół, strajkowałem i nawet za komuny mógł biskup Zimniak zjechał jako mediator ostatniej szansy, po której mieli wyłączyć wentylatory i mieliśmy się udusić. I nie zapomnę do końca życia tego, jak udzielał absolutorium na wypadek śmierci. A myśmy trwali przy swoim. Wiadomo, jak się to wszystko skończyło. Teraz jestem zbulwersowany. Kto nami rządzi, że kompania węglowa nie pozwoliła księżom zjechać do strajkujących, żeby mszę świętą odprawić. Dialektyka taka sama jak za PRL. Jestem zbulwersowany bardzo i zdegustowany naprawdę. Tym bardziej, że myślałem, że to jakoś inaczej będzie.
Dziękuję. Dziękuję panu bardzo, bo no właśnie ja nawet nie wiedziałem o tym, że coś tam słyszałem, ale że zabroniono w ogóle odprawianiem mszy świętej. No to właśnie świadczy o tej demoralizacji naszej urzędniczej kadry. To jest demoralizacja. To widać, że ci ludzie zupełnie nie biorą pod uwagę innych przekonań, tak samo tego wszystkiego, co jest związane z naszą kulturą, z naszym podejściem do świata. No więc to jest potworne, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Ale ja się nie dziwię, bo oni się boją spotkania ze sprawiedliwością. Oni się boją spotkania z Panem Bogiem, bo Pan Bóg rozświetla. Panu ukazuję w ich sumienia, co tam się dzieje, jakie są te różnego rodzaju nadużycia. Dlatego to tak się dzieje, ale rzeczywiście to jest wstrząsające, no, że nie pozwolili tam, prawda, zjechać kapłanu. No, ja uważam, że kapłani duchowni tyle razy byli nieposłuszni tego rodzaju zakazom, bo to są zakazy, które nie mogą obowiązywać. Z jakiego tytułu one mogą obowiązywać? Przecież nie mogą pozbawić prawa ludzi do mszy świętej, do uczestnictwa we mszy świętej, że nie zjechali. No ale myślę, że Śląsk to ma twarde podejście, to znajdzie jakiś sposób na to, żeby jednak też tak samo tę posługę duszpasterską okazać na miejscu.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z sercem pozdrawiam ojca prowadzącego i ekscelencję. No, ja dzwonię z Górnego Śląska, z Zabrza dokładnie, Marian. Wróciłem teraz po pogrzebu mojej mamy, za co proszę o modlitwę, bo była wierną słuchaczką Radia Maria.
Gracie współczucia składam już teraz.
No. To zawsze na wieki wieków, amen. No, odnośnie tutaj Śląska. Ja też byłem górnikiem, pracowałem na kopalni na dole w dozorze. Tak, ten pan co mówi, to jest słuszne, ja wiem o tym. Oni się wszyscy do kościoła przyklejają, ci komuniści farbowani, ale to są, ja przepraszam, że ja używam mocnych słów. Ja się modliłem na Jasnej Górze, w sobotę byłem na czuwaniu całonocnym i też się modliliśmy za wszystkich górników. Odnośnie tego, tu trzeba tych ludzi odsunąć od rządu. Nami rządzą konfidenci, kolaboranci, nie Polacy. Niestety ja to na Jasnej Górze mówię i przyznają mi za rację. I taka jest prawda. Polskę rozwalają, chcą Polskę doprowadzić do upadku państwa polskiego. I my natychmiast, to musi teraz, nie wolno nam ustąpić.
Tak, panie Marianie, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Z Bogiem.
Tak, dziękuję bardzo. No cóż, no, tu my nie możemy tutaj... To jest dziedzina, która jest w pewnej mierze no, bardzo skomplikowana, co pan tu mówi o tym, bo to nie zależy przecież od nas. I też tak samo no, musimy być sprawiedliwi, bo jak już wspomniałem wcześniej, przecież jednak nasze te sfery są bardzo rozbudowane i trudno sobie też tak samo nie zauważyć, że mamy też ludzi pełnych poświęcenia. Sądzę, że tak samo i na Śląsku pan ma, znajdzie na pewno nieraz i ta sołtysa, który jest bardzo oddany, i burmistrza, który jest oddany. No, są też i oczywiście tacy, którzy tylko i wyłącznie myślą o swoich intratnych jakichś takich pensjach. No, to też jest prawda, tak. Także, żebyśmy może nie robili takiego wrażenia, że cały świat już jest ciemny taki, no bo to nie byłoby takie całkiem sprawiedliwe. I nie byłoby całkiem uczciwe, bo skoro jednak możemy jeszcze tutaj, prawda, występować, możemy się bronić, możemy jeszcze, prawda, dyskutować, no to jest jakaś jeszcze też nadzieja. Ale trzeba być jasnym, precyzyjnym i trzeba stawiać te postulaty jak najbardziej wyraźne.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Dzień dobry, Ewa z Krakowa.
Szczęść Boże,
ja
Panie Ewo.
Chciałam wyrazić współczucie górnikom, którzy tam pod ziemią strajkują i są... czuję, współczuję im i zarazem czuję, jaka jest ich ciężka sytuacja, gdyż przebywanie przez 24 godziny na dobę jest dla... jeden dzień to chyba jest dla człowieka bardzo uciążliwe, a co dopiero przez tyle dni niepewności żyjąc, jaki ich los dalej spotka i czym się zakończy i czy ich nadzieje jakieś na poprawę będą spełnione. A z drugiej strony rzeczywiście w sytuacji, w jakiej znalazł się nasz rząd, nasz kraj znaczy się, modlitwa i msze za ojczyznę są według mnie bardzo pożądane, gdyż one może, bo trzeba wierzyć i mieć nadzieję, że jednak ten Duch Boży, Duch Święty zadziała i że doprowadzi do takich zmian, które spowodują, że inni ludzie przede wszystkim zajmą miejsca u władzy i będą innymi kategoriami myśleć i kategoriami dobra ojczyzny, dobra każdego człowieka, takiego, który jest właśnie najsłabszy, naj, najbardziej pokrzywdzony, właśnie to powinno być wyznacznikiem działania rządu i ustanawiania prawodawstwa, a u nas prawo niestety nie chroni ludzi. Chroni tylko tych, którzy mają władzę i pieniądze.
Dziękuję pani Ewo. Bóg zapłać. Pozdrawiam.
No właśnie tak to jest z tym, że oczywiście prawo to tam gorsza ta jest interpretacja, prawda, prawa. Bo prawo to nie wystawia wyraźnie to, że każdy obywatel i tak dalej ma swoje uprawnienia. Z tym tylko, że potem praktyka, no i to potem tak zwane szczegółowe zarządzenia różnego rodzaju, no to dopiero tam mogą się pojawiać tego typu sytuacje, no, które doprowadziły w tym wypadku tutaj też, no, w ciągu miesiąca, żeby się zmieniła sytuacja, że miesiąc temu wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, wszyscy są zachwyceni górnictwem, po miesiącu od razu musi się, trzeba zamknąć cztery kopalnie. To jest absurd. To jest szok. Tutaj na to się z kolei znów zgodzić nie można, bo to jest jakaś albo złośliwość do maksimum, albo jakaś przewrotność, a przede wszystkim, no niestety, bo to wyraźna w takim razie byłaby pogarda dla tych ludzi. No jak? Niby mamy z ludźmi pertraktować, rozmawiać, bo każdy obywatel ma jakieś prawo, żeby coś powiedzieć, a potem, kiedy się podjmie tak ważną decyzję, bo to jest żyć albo nie żyć, no bo wielu z nich przecież są, jak oni mówią, no mam tyle lat, kto mnie przyjmie do pracy potem? Dadzą na te kilka miesięcy troszeczkę tych funduszy, to potem te pieniądze przejdą bardzo szybko, a potem z czego mam żyć? Bo przecież są rodziny, gdzie ludzie, kochani, no, to jest zbrodnia nad zbrodniami, to jest ten konkretny fakt, ale zresztą inne podobne w tym stylu, to są nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania, kto to popiera, to naprawdę wykracza przeciwko sprawiedliwości, do sprawiedliwości najwyższej, jaką sobie możemy wyobrazić.
Ekscelencjo, nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja powoli dobiega końca. Dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy za wygłoszoną katechezę, za podjęcie także rozmów ze słuchaczami Radia Maryja. Troska o ojczyznę jest także naszą troską, dlatego prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla ojczyzny, dla wszystkich naszych rodaków, no i dla tych biednych górników.
Dziękuję bardzo. Przenieśmy się teraz także myślą właśnie tam do tych kopalń, do tych podziemi, ale też i do ich rodzin, które są nad ziemią, do tych wszystkich, którzy jakikolwiek cierpią. Zresztą i do tych, którzy w innych częściach Polski mają swego rodzaju podobne doświadczenia, bo naprawdę powinno nam zależeć na tym, żeby, tak jak to poeta mówi, żeby no było, niech kraj nasz będzie skromny, może niekoniecznie nie bogaty, ale żeby był krajem sprawiedliwym, żeby był krajem czystym, w którym dobro jest dobro, a prawo, a sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość. Tak, no więc niech to Boże błogosławieństwo zastąpi, zwłaszcza, że jesteśmy u progu Nowego Roku. Matka Najświętsza, niech się nami opiekuje, Królowa Polski, Święta Barbara, patronka górników, niech też tak samo wspomaga. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na nas wszystkich i pozostanie na zawsze.
Amen.
Amen. Szczęść Boże, Bóg zapłać Ojcu.
Bóg zapłać, Ekscelencjo, wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja i ze słuchaczami rozmawiał Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna.